Cześć, z tej strony Radek Kosarzycki, a to jest Dzień Dobry Kosmos. Minął weekend, mamy poniedziałek, więc powinniśmy zacząć z podcastem. Z tym, że zawsze jest tak, że tak naprawdę w weekend nie pojawiają się żadne informacje o nowych odkryciach, nowych badaniach kosmicznych, w związku z czym ten poniedziałkowy podcast to jest taki, to jest nie lada wyzwanie tak naprawdę, żeby go nagrać, ale udało mi się znaleźć kilka informacji dosyć ciekawych, o których być może jeszcze nie słyszeliście. Pierwsza to jest taka, o której pewnie słyszeliście, bo nie jestem pewien, czy czasem w piątek o niej nie mówiłem. Mianowicie chodzi o rakietę Space Launch System. Wiecie, tą dużą rakietę budowaną przez NASA. I teraz problem z nią jest taki, że właśnie NASA zmuszona jest po raz kolejny poinformować Kongres Amerykański o przekroczeniu limitów kosztów, bo o ile w zeszłym roku Kongres zakładał, że cały projekt, czyli budowa pierwszej rakiety, jej opracowanie i tak dalej, będzie kosztowało łącznie około 7,5 miliarda dolarów, tak teraz już wiadomo, że znowu przekroczono ten limit o powyżej 30%, w związku z czym teraz będzie kosztowało co najmniej 9,1 miliarda dolarów, więc to są ogromne pieniądze. Zakładam, że nie będzie z tego powodu żadnego przerwania całego projektu, bo to by było zbyt dużo pieniędzy wyrzuconych w błoto. Poza tym wiele osób by straciło pracę, a w dzisiejszej sytuacji politycznej, dzisiejszej sytuacji pandemicznej, kiedy miliony ludzi tracą tak naprawdę pieniądze w Stanach Zjednoczonych, tracą pracę, no zdecydowanie nikt się nie chciałby przyczyniać do tego, żeby kolejne osoby straciły pracę, więc ten projekt pewnie będzie kontynuowany i pewnie ta rakieta w końcu powstanie. Nie zmienia to jednak faktu, że 9 miliardów dolarów na rozwój rakiety, 2,5 miliarda na rozwój systemów naziemnych wspomagających, no to koszty robią się ogromne i tak naprawdę ciągle nie widzieliśmy żadnej rakiety, ciągle nie było żadnego startu w taki bardziej klasyczny sposób jest tutaj opracowywany ten projekt. No pytanie, czy po tych wydanych 9-10 miliardach dolarów w końcu, jak już poleci rakiety, to poleci dobrze i nie będzie żadnej wtopy. Zobaczymy. Mówiąc jednak o tym, co nowego poleci lub poleciało, to w piątek, 4 września z Chin wystartował sobie ni stąd, ni zowąd ładunek, który został wyniesiony na orbitę i jak to w przypadku Chin często bywa, informacje były szczątkowe. Chodziło o to, że mianowicie Chiny wysłały na orbitę coś, co nazwało statkiem kosmicznym wielokrotnego użytku. Nie wiadomo, co to jest tak naprawdę. Nie ma żadnych zdjęć, nie ma żadnych renderów w ogóle tego pojazdu, w związku z czym można bazować tylko na przypuszczeniach. Przypuszczenia są takie, że jest to coś podobnego do X-37B, czyli tego samolotu kosmicznego, można tak powiedzieć, wykorzystywanego przez Amerykanów. No, Chiny od dawna mówiły o tym, że chcą mieć właśnie taki samolot kosmiczny. Teraz się okazuje, że najprawdopodobniej go zbudowały i on został wyniesiony w przestrzeń kosmiczną w piątek. Poinformowano tylko, że pozostanie na orbicie przez określony jakiś tam okres czasu. Dzisiaj już wiadomo, że statek wylądował w niedzielę 6, czyli po 2 dniach wylądował bezpiecznie. Jak na razie nie ma żadnych zdjęć, wiadomo tylko, że faktycznie poleciał na orbitę, wylądował po 2 dniach. Nie wiemy, jaki jest rozmiar, nie wiemy, jaki ma kształt, więc można sobie wyobrażać. Natomiast Chiny bardzo często mówiły o tym, że chcą też dokonać przełomu właśnie w tym, żeby mieć bardziej wygodną i tańszą drogę do tego, żeby wynosić ludzi w przestrzeń kosmiczną. Pamiętajmy, że pierwszego astronauty Chiny wysłały w ogóle w 2003 roku, więc stosunkowo niedawno. No i teraz mamy pierwszy pojazd, który będzie w stanie wynosić Chińczyków na orbitę wielokrotnie, więc zobaczymy, co to jest. Mam nadzieję, że się w końcu dowiemy, bo z Chinami to nigdy nie wiadomo. To jest tak samo jak z łazikami, które oni wysyłają na Księżyc, wysyłają łazik, robią zdjęcia z Księżyca, przesyłają na Ziemię, publikują w mediach i dopiero wtedy się ludzie dowiadują, że w ogóle coś takiego faktycznie jest takie działania Chiny podejmują, bo tam tego PR-u dużo nie ma. Potem może być tak, że przez rok w ogóle nie informują o statusie, więc wszyscy zakładają, że powiedzmy łazik już nie pracuje, a po roku dostajemy kolejne zdjęcia. No i wtedy znowu jest to takie duże zdziwienie międzynarodowe, że jednak coś się udało Chińczykom zrobić, nie informując o tym, nie chwaląc się tym, więc tam przede wszystkim praca, badania naukowe i osiąganie wyników, a PR jest zdecydowanie zupełnie gdzie indziej niż w świecie zachodnim. Dobra, jeszcze jedna fajna rzecz, którą właśnie przed chwilą przeczytałem, to jest tak. Lądownik InSight, który stoi sobie na Marsie, ten taki z sejsmometrem, który tak naprawdę jego głównym zadaniem jest badanie trzęsień Marsa, tak? Czyli trzęsień Ziemi na Marsie, jak to woli, cokolwiek bym nie powiedział, to zawsze się znajdą zwolennicy tej drugiej teorii, więc trzęsień Ziemi na Marsie lub trzęsień Marsa, wszystko jedno. Ten lądownik InSight ma niewiarygodnie czuły sejsmometr na swoim pokładzie i to się fajnie objawia. Otóż na Marsie, Marsa okrążają dwa księżyce, Phobos i Deimos, i Phobos to jest ten większy z tych dwóch księżyców, ciągle mały, ale większy, on znajduje się blisko, on generalnie po spirali tak naprawdę opada w kierunku Marsa, w przeciwieństwie do naszego księżyca. Nasz księżyc się stopniowo oddala od Ziemi o te kilka centymetrów rocznie, natomiast Phobos zbliża się do Marsa i tak naprawdę, jeżeli tak będzie dalej, a będzie, to za 30-50 milionów lat on faktycznie ulegnie rozerwaniu, część pewnie spadnie na Marsa, część może utworzy jakiś pierścień wokół Marsa, no na razie nie wiadomo. Tutaj ciągle są teorie sprzeczne, w zależności co czytam, to jedni mówią, że on faktycznie spadnie na Marsa, a inni mówią, że faktycznie on ulegnie rozerwaniu, ba, te rysy, które widać na powierzchni Phobosa, faktycznie one wyglądają, jakby ten księżyc już powoli, pływowo był rozrywany. W zależności od tego, jak wygląda jego wnętrze, to może być prawda albo nie, ale jest taka opcja, że on może być rozrywany. Być może on po prostu rozsypie się na tej orbicie i utworzy pierścień, więc będziemy mieli drugą planetę z pierścieniem, chociaż tak naprawdę to też oszustwo, bo Saturn ma owszem pierścienie, ale Jowisz też ma pierścienie, Uran ma pierścienie, więc no wszystko zależy, gdzie uznamy, że jak intensywne, jak duże są te pierścienie, to już jest pierścień, a gdzie nie. Mniejsza o to. Wracając do InSighta. InSight ma na tyle czuły sejsmometr, że sejsmometr był w stanie wyczuć zaćmienie Słońca spowodowane właśnie przez Phobosa przelatującego na niebie nad lądownikiem InSight. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że z racji tego, że Phobos znajduje się tak blisko Marsa, to tak naprawdę on co 5 godzin okrąża, on się co 5 godzin pojawia na marsjańskim niebie i raz w roku dochodzi właśnie do zaćmienia, czyli on się znajduje, on przelatuje powiedzmy pomiędzy powierzchnią Marsa a Słońcem, to tak mniej więcej na raz w roku ziemskim on tam przelatuje, tylko że to jest tak, że w momencie, kiedy on przeleci, to z 5-6 razy pod rząd przeleci pomiędzy Ziemią a Słońcem, więc tych zaćmień będzie kilka, z racji tego, że on się bardzo szybko przesuwa po niebie, to zaćmienie łącznie trwa około 30 sekund, więc dosyć krótko i ono nigdy nie jest pełne, bo mimo tego, że ten księżyc jest blisko, to jest niezwykle mały, w związku z czym on całego Słońca nie jest w stanie na niebie zasłonić, on zasłania jakiś tam kawałek tego Słońca. Ale co się dzieje, kiedy mamy zaćmienie? No jeżeli mamy zaćmienie na Ziemi, to automatycznie spada temperatura, no bo promieniowanie słoneczne nie dociera do tego miejsca, które jest aktualnie zaciemnione. Ba, nawet pojawiają się wiatry, bowiem powietrze ucieka z tego chłodniejszego miejsca automatycznie, bo ten spadek temperatury jest zauważalny. I teraz okazuje się, że na Marsie ten spadek temperatury też jest zauważalny. W ciągu tych 30 sekund ta temperatura lokalnie w tym miejscu, w którym akurat jest zaćmienie, gdzie ten cień przechodzi, spada o 2 stopnie, ale ten spadek temperatury jest odczuwalny tak naprawdę w kilku milimetrach powierzchni Marsa. I co się dzieje? Okazuje się, że jeżeli ten księżyc przelatuje pomiędzy Słońcem, to ten spadek temperatury powierzchni Marsa jest w stanie lekko odkształcić tą powierzchnię Marsa. Ona się troszeczkę ugina, tak? To jest niewiarygodnie małe mały jakby sygnał, natomiast ten sejsmometr jest na tyle czuły, na tyle absurdalnie czuły, że jest w stanie to wyczuć. I o jakim nachyleniu sejsmometru mówimy? Bo jeżeli się zmienia, powiedzmy, to ten grunt marsjański, on się troszeczkę odkształca, no to też odkształca się jakby położenie sejsmometru. I tutaj świetne porównanie zauważyłem. Wyobraźcie sobie, bierzemy sobie taką monetę 50-groszową, kładziemy ją płasko na jakiejś powierzchni równej i teraz ten przelatujący Phobos sprawia, że położenie tej monety odkształca się tyle, gdybyśmy na przykład pod jedną krawędzią tej monety dołożyli jeszcze dwa atomy. To jest tak niewiarygodnie mały efekt, ale mamy tak niewiarygodnie czuły sejsmometr, że on jest w stanie takie nachylenie zauważyć. I teraz co to nam daje? To jest w ogóle zaskoczenie, bo naukowcy nie spodziewali się tego, że w ogóle sejsmometr jest w stanie to zauważyć. Jasne, magnetometr będzie w stanie to zauważyć, bo on jest, powiedzmy, zasilany tymi panelami słonecznymi, w związku z czym jeżeli przelatuje sobie Phobos pomiędzy Marsem a Słońcem, zasłania trochę Słońca, więc mniej Słońca pada na panele słoneczne, spada ilość ciepła generowanego przez nie i tu już magnetometr jest w stanie to wyczuć, ale to, że sejsmometr to wyczuł, to było zaskoczenie. Na początku nawet ktoś pomyślał, że być może to jest spowodowane tym, że tak samo jak Księżyc ziemski powoduje pływy na Ziemi, tak być może ten Phobos powoduje też grawitacyjnie jakieś oddziaływania na powierzchnię. No tylko to byśmy zauważali w takim razie co 5 godzin podczas każdego przelotu Phobosa po niebie. A tak nie jest. Tylko podczas tego zaćmienia tak było, w związku z czym musiało być to związane właśnie z tym cieniem na powierzchni Marsa, tym cieniem spowodowanym przez przelatujący Księżyc. Więc ten efekt jest niewiarygodnie mały. Ale jeżeli jesteśmy w stanie za pomocą sejsmometru tak dokładnie wyłapać, że właśnie na tle Słońca przechodzi Phobos, to jesteśmy w stanie dokładnie zmierzyć momenty, w których ten Phobos zaczyna zaćmienie i kończy zaćmienie. Jeżeli to jesteśmy w stanie zmierzyć, to jesteśmy w stanie dokładnie zbadać orbitę Phobosa. I to już jest przydatna informacja, bo na przykład w 2024 roku japońska agencja kosmiczna planuje wysłać sondę do księżyców Marsa, ba, wylądować na Phobosie, wziąć troszeczkę próbek i przywieźć je na Ziemię. Fantastyczna rzecz. I tutaj takie informacje są generalnie rewelacyjne i są potrzebne, ze względu na to, że jeżeli chcemy wysłać jakąś sondę do jakiegoś obiektu, to im bardziej, im dokładniej znamy jego orbitę, tym łatwiej to będzie zrobić, bo to są małe obiekty, w związku z czym generalnie wysyłanie sondy do małych obiektów, chociaż tutaj trzeba przyznać, że Japonia akurat ma w tym doświadczenia, bo ona uwielbia wysyłać te wszystkie sondy Hayabusa do małych ciał obiektu, nie, małych ciał Układu Słonecznego. Oni mają doświadczenie w tym, żeby faktycznie wysłać coś do planetoidy, wylądować, pobrać próbki, wysłać na Ziemię i nawet jeżeli im nie idzie zbyt dobrze, tak jak na początku pierwszej misji Hayabusa, to ciągle zawsze coś na Ziemię dociera, więc miejmy nadzieję, że też do Phobosa sobie polecą, ale z pewnością będą w stanie wykorzystać takie informacje zebrane właśnie przez sejsmometr znajdujący się na powierzchni Marsa i właśnie wykorzystywany w ramach misji InSight. Dobra, to są te informacje, które udało mi się wyciągnąć przez weekend. Mam nadzieję, że jutro już będzie troszeczkę więcej, chociaż właśnie patrzę, że i tak mi się udało załatwić całe 15 minut, więc bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie dużo więcej informacji, w związku z czym jutro wrócę do Was z kolejnym podcastem. Podcastu możecie słuchać już na pewno na Spotify, możecie słuchać na stronie na Podigi, tak jak się pojawia na Facebooku, możecie słuchać w podcastach Apple, nie wiem gdzie, oczywiście, na YouTubie, jeżeli wpiszecie właśnie Dzień Dobry Kosmos albo Puls Kosmosu, to znajdziecie kanał, na którym te wszystkie podcasty też się pojawiają od razu w momencie ich publikacji. No i dajcie znać, czy Wam się to podoba, czy nie. Będziemy kombinować. Na pewno coś jeszcze się pojawi, ale o tym pewnie w trakcie tygodnia. Do usłyszenia, trzymajcie się i do usłyszenia jutro. No nie wyszło mi to. Dobra, trzymajcie się, cześć.